Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech, witam w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja. Na początek serdecznie dziękuję wszystkim moim patronkom i patronom, a zwłaszcza mecenasowi, panu Pysiowi. To dzięki Wam ten podcast się ukazuje, to dzięki Wam mogę go już z większą częstotliwością niż tylko co tydzień wydawać, bowiem od pewnego czasu ukazują się takie komentarze elektryfikacji na gorąco na YouTubie. Do ich obejrzenia również serdecznie zapraszam i jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy mnie wspierają. Jeżeli chcieliby Państwo wesprzeć moją audycję, jeżeli szanujecie moją pracę, to zapraszam do mojego Patronite'a. Tam są różne progi wsparcia. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. A dzisiaj, mili Państwo, porozmawiamy sobie o tym, jak politycy traktują nas, Polaków, Polki, polskich wyborców, jak, za przeproszeniem, bezrozumne bydło, którym trzeba straszyć, bo inaczej, nie wiem, coś mu się uruchomi w głowie niedobrego. I zastanowimy się nad tym, jak w tej kampanii, która trwa, w kampanii do Parlamentu Europejskiego, wygrywa ten, który straszy nas najbardziej. A w tej kampanii najbardziej straszą Europejskim Zielonym Ładem. Zaczęliśmy mocno i przechodzimy do mocnego odcinka, więc nie marnuję czasu i zapraszam do wysłuchania mojej audycji.
Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.
Mili Państwo, za niecały miesiąc pójdziemy po raz kolejny do głosowania. Tym razem będziemy wybierać naszych przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Będziemy wybierać polskich europosłów. To jest bardzo ciekawa pozycja. To jest pozycja dająca pewien wpływ na politykę europejską. To jest też oczywiście bardzo lukratywne stanowisko, więc emocje związane z tymi wyborami są bardzo wysokie. To jest oczywiście też taka miara próbna. To jest taki ogólnopolski sondaż poparcia dla partii politycznych, bowiem w Polsce te wybory są de facto też takim sondażem politycznym, jeżeli chodzi o poparcie dla poszczególnych frakcji ugrupowań. Więc nic dziwnego, że politycy wzięli się do roboty, jeżdżą po kraju i opowiadają nam różne rzeczy o tym, co oni w tej Unii Europejskiej będą chcieli zrobić. Natomiast te wszystkie wypowiedzi, te wszystkie postulaty, te wszystkie slogany mają moim zdaniem jeden wspólny mianownik. Jest nim, proszę Państwa, Europejski Zielony Ład. Czym jest Europejski Zielony Ład? Tak pokrótce, jest to polityka, która ma doprowadzić Unię Europejską do poziomu neutralności klimatycznej w roku 2050. Jej częściami składowymi są na przykład pakiet Fit for 55, ale patrząc rozszerzająco, Europejskim Zielonym Ładem jest też na przykład dyrektywa ETS, czyli dyrektywa o handlu uprawnieniami do emisji. Mówiąc tak ogólnie, patrząc bardzo szeroko, w zasadzie pod Zielony Ład można podpiąć teraz wszystkie elementy polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To Europejski Zielony Ład ma na celu doprowadzić Unię do tych kluczowych miejsc, jeżeli chodzi o jej emisyjność, jeżeli chodzi o jej rozwój gospodarczy w nowym paradygmacie ekonomicznym. To właśnie za pomocą Europejskiego Zielonego Ładu Unia chce też walczyć konkurencyjnie na przykład z USA czy Chinami. Tak więc jak Państwo widzą, to jest polityka bardzo szeroka, w zasadzie obejmująca większość elementów naszego życia gospodarczego, bowiem sięga od energetyki, przez transport, po rolnictwo, po przemysł. Także mówimy tutaj o naprawdę takim molochu politycznym, o gigantycznym eksperymencie de facto na żywym organizmie Europy, który ma doprowadzić z jednej strony do nie pogorszenia, tylko nawet poprawienia poziomu życia Europejczyków, a z drugiej strony do gwałtownego spadku emisyjności europejskiej gospodarki. Nic więc zatem dziwnego, że ta polityka budzi bardzo duże emocje, budzi obawy i budzi też lęki. No i nic też dziwnego, że politycy starają się grać na tych strunach ludzkich emocji w kampanii do Parlamentu Europejskiego, bowiem to się łączy, ta polityka jest europejska, więc siłą rzeczy kampania do Parlamentu Europejskiego jest dobrą płaszczyzną do tego typu działań, żeby to jakieś punkty odniesienia złapać, żeby jakieś swoje propozycje zmian w Europejskim Zielonym Ładzie przedstawić. Natomiast proszę Państwa, to co się dzieje w Polsce, moim zdaniem chyba nie ma precedensu, jeżeli chodzi o wszystkie inne kraje Unii Europejskiej, bowiem my obserwujemy jeden wielki festiwal kłamstw i festiwal tak zwanego fear mongering, czyli siania strachu, siania obaw, po to, żeby nas, jak to właśnie trochę takie, no, może brutalnie powiedziane na początku naszej audycji, ale moim zdaniem prawdziwie, jak to bydło wyciągnąć z domów, doprowadzić do urn i żebyśmy zagłosowali na tych, którzy przyciągnęli nas tam właśnie siejąc strach. Tę kampanię rozpoczęła Konfederacja, natomiast potem podpięły się pod nią bardzo szybko inne partie i teraz tak naprawdę wszyscy grają do jednej bramki, wszyscy chcą w jakiś sposób ten Europejski Zielony Ład zmienić, czy w tej najbardziej radykalnej formie wyrzucić do kosza. Natomiast nikt, albo przynajmniej nikt, z kim miałem okazję rozmawiać, czy z kim, którego postulaty miałem okazję poznać, jeżeli chodzi o polskich polityków, nikt nie powiedział, jak dokładnie mają zamiar to zrobić, jak zamierzają osiągnąć swoje postulaty, postulaty, jeżeli chodzi o poziom europejski w kwestii Zielonego Ładu. Natomiast przyjrzyjmy się tej machinie, która ruszyła jakiś czas temu, jeżeli chodzi o sianie strachu w kwestii Europejskiego Zielonego Ładu. Tak jak powiedziałem, Konfederacja rozpoczęła ten proces siania strachu w sprawie Zielonego Ładu i to się zaczęło jeszcze w roku 2023, kiedy pojawiły się doniesienia o tak zwanej dyrektywie wywłaszczeniowej. To jest termin ukuty właśnie przez konfederatów, promowany na ich spotkaniach politycznych, na ich konferencjach i odnosi się do dyrektywy EPBD, do dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej budynków. Konfederaci postawili taką tezę, że to jest dyrektywa, która będzie prowadzić do wywłaszczeń, że przez rygory, które zostały zastosowane właśnie w tym akcie prawnym, tworzonym jeszcze wtedy przez Unię Europejską, Polacy znajdą się w sytuacji, w której będą musieli wyzbywać się swoich domów, bo nie będzie ich stać na remonty, które miały być celem tej właśnie dyrektywy. Proszę Państwa, to od początku było kłamstwo. To od początku była teza, która nie znajdowała podparcia w faktach. Natomiast teraz, kiedy dyrektywa EPBD została już przyjęta i kiedy mamy finalny jej tekst, możemy powiedzieć, że zdecydowana większość zarzutów konfederatów, jeżeli chodzi o ten akt prawa unijnego, po prostu jest wyssana z palca. Po prostu mija się bardzo szeroko, bardzo rozbieżnie z tym, co znajdujemy w treści dyrektywy EPBD. Zacznijmy od tych wywłaszczeń. Otóż proszę Państwa, dyrektywa EPBD mówi wprost, że jej implementacja, bo dyrektywa to jest taki akt prawny, który krajowy ustawodawca musi implementować do porządku prawnego, tworząc własne przepisy. I dyrektywa EPBD mówi wprost, że jej implementacja musi być zgodna z krajowym prawem dotyczącym własności. Więc to nie jest tak, że teraz dyrektywa EPBD narzuci nam jakieś nowe procedury wywłaszczeń. Nie. Wszystko, co ta dyrektywa stanowi, musi być dostosowane do tego, jak polską własność chroni konstytucja oraz inne ustawy. A chronią ją bardzo szeroko, żeby kogoś pozbawić własności nieruchomości. No to nie jest takie proste, to ustawa o gospodarce nieruchomościami wskazuje, jak to może się dokonać. Tutaj mamy zastrzeżenia, jeżeli chodzi o cel takiego wywłaszczenia, to może być dokonane tylko na ważny cel publiczny, mamy jasno określone wymogi co do tego, więc to nie jest takie proste kogoś wywłaszczyć. I do tych właśnie polskich warunków, które zostały ukute w polskim ustawodawstwie, musi być dostosowana dyrektywa wywłaszczeniowa. Dyrektywa, która, podkreślam tutaj, bo to jest ważny komunikat, w ogóle nie operuje terminem wywłaszczenia. Nie ma takiego pojęcia w dyrektywie EPBD. Nie wiem, skąd konfederaci wpadli na pomysł, że to jest dyrektywa wywłaszczeniowa, bo to zupełnie nie znajduje odzwierciedlenia w jej przepisach. Próbowałem pytać przedstawicieli Konfederacji, gdzie oni znaleźli przepisy, które mówią, że to będzie dyrektywa wywłaszczeniowa, gdzie oni znaleźli jakieś takie uzasadnienie dla tego, co mówią na temat dyrektywy EPBD. No niestety nikt mi nie odpowiedział. Natomiast po jakimś czasie Konfederaci nieco zmiękczyli swój przekaz. To znaczy zrezygnowali ze straszenia dyrektywą wywłaszczeniową, już nie używają w zasadzie tego sformułowania w przestrzeni publicznej, zreflektowali się, być może po prostu nie znajduje to zupełnie pokrycia w faktach i teraz zaczęli straszyć nas przymusowymi remontami klimatycznymi. I to jest, proszę Państwa, znowu coś, co jest biegunowo odległe od tego, co stanowi dyrektywa EPBD, jeżeli chodzi o trajektorię renowacji budynków, jakie ona przewiduje. Przede wszystkim, proszę Państwa, dyrektywa EPBD nie ustanawia żadnego przymusu, jeżeli chodzi o jakieś remonty klimatyczne. W zakresie budynków mieszkalnych dyrektywa EPBD ustanawia tylko konieczność utworzenia tak zwanej trajektorii renowacji, która umożliwi osiągnięcie odpowiednich poziomów, jeżeli chodzi o emisyjność zasobu mieszkaniowego. Natomiast państwa członkowskie mają tutaj pewną swobodę, jeżeli chodzi o dostosowanie środków potrzebnych do osiągnięcia tej trajektorii renowacji. Więc to nie jest tak, że dyrektywa EPBD i jej wdrożenie wiąże się obowiązkowo z jakimś przymusem. Nie, państwa członkowskie mogą stworzyć tę trajektorię renowacji poprzez działania zachęcające, poprzez gigantyczne sieci wsparcia na wzór polskiego programu Czyste Powietrze, który jest właśnie taką szeroką, gigantyczną siecią wsparcia. Ja mam nadzieję, że polski ustawodawca, implementując dyrektywę EPBD, sięgnie właśnie po takie dobrowolne i zachęcające mechanizmy, które pozwolą znacząco zmienić emisyjność polskiej substancji mieszkaniowej. I tutaj właśnie potrzebny byłby głos tego rzekomo wolnorynkowego ugrupowania, jakim jest Konfederacja, opierającego się na własnej inicjatywie, opierającego się na indywidualizmie, bo chodzi o to, żeby polski krajowy ustawodawca stworzył przepisy tak, żeby tego przymusu po prostu nie było, żeby stworzyć sieć zachęt zasadzoną na mechanizmach wsparcia, które notabene dyrektywa EPBD widzi jako obowiązkowe, jeżeli chodzi o stworzenie przez państwo członkowskie, czyli mówiąc wprost, dyrektywa EPBD zmusza państwa członkowskie członkowskie do stworzenia mechanizmów wsparcia napędzających tę modernizację zasobu mieszkaniowego. I tutaj właśnie byłby potrzebny głos takiego ugrupowania jak Konfederacja, żeby stworzyć mechanizmy, żeby stworzyć struktury, które będą właśnie polegały na dobrowolności, które będą zachęcać do tego, żeby ludzie na przykład wymienili kopciuchy, żeby ograniczyli zużycie energii na potrzeby ogrzewania czy ochładzania swoich budynków poprzez odpowiednią termoizolację. Do tego naprawdę można ludzi zachęcić bez jakiegokolwiek przymusu. I tutaj ktoś zaraz powie, no jak zachęcić bez przymusu, to jest niemożliwe. Otóż to jest możliwe i znamy przykłady z historii Polski, kiedy się to udało. I to nie jest odległa historia Polski, to są ostatnie 5 lat, proszę Państwa. Bowiem załóżmy tak hipotetycznie, że Unia Europejska w roku 2019 nakazałaby nam poprzez jakąś hipotetyczną dyrektywę słoneczną stworzenie mechanizmu, który sprawiłby, że w Polsce powstałby szeroki park jednostek fotowoltaicznych. No i mielibyśmy do wyboru albo nakazać Polakom montowanie fotowoltaiki, albo stworzyć sieć wsparcia dla tego typu instalacji. I wybralibyśmy to drugie. I tak powstałby program Mój Prąd, który powstał naprawdę i który w ciągu 5 lat zaowocował powstaniem w naszym kraju około 14 gigawatów mocy w fotowoltaice. To jest gigantyczny sukces, który odbył się bez jakiegokolwiek przymusu. Tutaj nie było żadnych inspekcji klimatycznych, tutaj nie było żadnej policji energetycznej nasyłanej na domy. Tutaj była po prostu dobrowolna zachęta, z której mogli skorzystać Polacy i 1/5 budynków jednorodzinnych w Polsce skorzystała z tej zachęty, zbudowała sobie instalacje fotowoltaiczne i teraz może cieszyć się tańszą energią elektryczną. I tak można to robić. I dokładnie w ten sam sposób można, proszę Państwa, wprowadzać rygory dyrektywy EPBD. Mogą być one realizowane za pomocą zachęt. Zwłaszcza, że proszę Państwa, naprawdę ta dyrektywa ma na celu podniesienie jakości życia. Ja wiem, że w przekazach informacyjnych spotykacie się Państwo głównie z jej krytyką. Natomiast realnie patrząc przez pryzmat jej przepisów, to jest dyrektywa, która na przykład podniesie standard życia osób, które w tym momencie borykają się na przykład z kotłem węglowym, który cały czas wymaga jakiejś opieki w sezonie grzewczym, a który jest też emisyjny, jeżeli chodzi o niską emisję, który przyczynia się do powstania smogu, a po drugie czasami jest zupełnie nieefektywny i nie przystaje do wymogów nowoczesności, jeżeli chodzi o budownictwo. Ta dyrektywa umożliwia stworzenie mechanizmów, które sfinansują wymianę tego typu źródła ciepła i w ten sposób podniesienie jakości życia osób, które dotychczas musiały z tych źródeł ciepła korzystać. Nie wiem, czy Państwo mieliście kiedyś okazję palić w kotle węglowym. Ja niestety miałem jeszcze w takim bez podajnika. To jest naprawdę uciążliwe. To jest wątpliwa przyjemność, bowiem trzeba co najmniej 3 razy dziennie do tego kotła zaglądać, dosypywać tam węgla, patrzeć, czy się nie wygasza, dbać o to, żeby faktycznie ten żar cały czas się tlił, bo jeżeli on wygaśnie, to trzeba poświęcić około 30 minut na rozpalenie tego kotła. Więc to jest praca, to jest coś, co wymaga pewnych nakładów czasu i siły fizycznej. To jest po prostu obciążające. I my mamy teraz szansę za pomocą po części wsparcia ze strony Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o finansowanie, bo dyrektywa EPBD przewiduje możliwość europejskiego finansowania tego typu termomodernizacji, jak i też dzięki funduszom krajowym, my mamy szansę podnieść jakość życia osób, które borykają się z takimi problemami. Ale ten rodzaj komunikacji, mówienie o szansach, mówienie o pewnych korzyściach, które z tego płyną, w kampanii polskiej do Parlamentu Europejskiego po prostu się nie pojawia. Tyle jeżeli chodzi o komunikację w Konfederatów w kwestii dyrektywy EPBD, w kwestii dyrektywy budynkowej. To mi przypomina w sytuację z jedzeniem robaków i ze straszeniem tym, że Ursula von der Leyen przyjdzie i zabierze nam kotleta schabowego, zostawi nam garść robaków do jedzenia, bo to też był przekaz dobiegający mniej więcej z tego środowiska. I o tym też mówił Sławomir Mentzen, obecny poseł, który chwalił się tym, jak bardzo żarły te robaki jako element kampanii politycznej, wtedy jeszcze do parlamentu, żaląc się później, że tego typu wybieg retoryczny odbił się potem czkawką, bo ktoś Konfederacji zarzucił jedzenie psów w ramach kampanii do polskiego parlamentu. No to pokazuje, na jakim poziomie, proszę Państwa, my prowadzimy debatę w tak kluczowych rzeczach, jak wybory do parlamentu tego czy innego. No dobrze, ale dyrektywa EPBD i jej krytyka to nie jest jedyne tego typu hasło, które dobywa się ze środowisk Konfederacji, jeżeli chodzi o Zielony Ład. To ugrupowanie generalnie idzie do tych wyborów z hasłem, że trzeba Zielony Ład odrzucić, że trzeba go wyrzucić do kosza. Tak mówi na przykład poseł Konrad Berkowicz, który stwierdza, że unijne regulacje mają margi marginalny wpływ na klimat, natomiast ogromny na poziom rozwoju naszej gospodarki i zasobność naszych portfeli. Dlatego Europejski Zielony Ład powinien zostać zlikwidowany. Konfederacja z kolei na swojej stronie pisze, że tak jest. Większość Polaków uważa, że Zielony Ład powinien zostać odrzucony i to w całości. Miliony Polaków nie chcą tych klimatycznych wariactw narzucanych nam z Brukseli i popieranych przez partie systemowe. Tylko Konfederacja od początku sprzeciwia się Zielonemu Ładowi i ostrzegała przed jego tragicznymi skutkami. No dobrze, proszę Państwa, chcemy odrzucić Zielony Ład. No to ja zapytam, w jaki sposób? W sensie, jakimi sposobami chcemy odrzucić Europejski Zielony Ład? Niestety ze strony środowiska Konfederacji nikt nie jest w stanie na to pytanie mi odpowiedzieć. Stawiałem je na przykład pani w Ewie Zajączkowskiej-Hernik, która nie potrafiła mi wskazać na przykład z jakimi frakcjami Konfederacja chce współpracować, jeżeli chodzi o odrzucanie Zielonego Ładu w Parlamencie Europejskim. Nie potrafiła mi powiedzieć, jakie kraje mają poprzeć ten pomysł odrzucenia Europejskiego Zielonego Ładu. Nie chciano mi też zdradzić, co zaoferujemy Europejczykom w zamian za Zielony Ład, bo proszę Państwa, no nie jest przypadkiem, że ta polityka przeszła, została przeforsowana przez Parlament Europejski, przez inne instancje legislacyjne Unii Europejskiej, po prostu było dla tego mechanizmu poparcie. Kraje członkowskie, jak i też ich reprezentacje w Parlamencie Europejskim zagłosowały za tym, żeby części Europejskiego Zielonego Ładu już znalazły się w ramach Korpusu Prawa Unii Europejskiej. Więc ci ludzie widzą pewien sens w tworzeniu takich mechanizmów. Tak naprawdę polityka klimatyczna Unii Europejskiej, proszę Państwa, to jest jedna wielka gra o interesy poszczególnych państw członkowskich. Na tym polega rozgrywanie między innymi też Europejskim Zielonym Ładem. My tymczasem wychodzimy z takim przeświadczeniem, że to jest ciężar, który spoczywa na wszystkich i że za jego tworzenie odpowiadają jacyś Brukselczycy ulokowani nie wiadomo gdzie, siedzący w apartamentach w Brukseli i tworzący wydumane akty prawne. No już rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Prawo Unii Europejskiej, proszę Państwa, to jest suma interesów poszczególnych państw członkowskich i rządów, które nimi rządzą. Tak wygląda kształtowanie prawa w Unii Europejskiej. To jest brutalna walka o interesy narodowe, po prostu toczona na płaszczyźnie ogólnoeuropejskiej. I patrząc przez pryzmat głosowań nad tymi częściami Europejskiego Zielonego Ładu, które już zostały przyjęte, no to widzimy, że duża część, większość przygniatająca państw członkowskich Unii Europejskiej widzi sens w tych w wymogach, w tych restrykcjach, w tych przepisach. Jest to po prostu dla nich z jakiegoś powodu korzystne. I ja zdaję sobie sprawę, że po tych wyborach do Parlamentu Europejskiego najpewniej czeka nas przesunięcie środka ciężkości w samym parlamencie, jeżeli chodzi o no taki większy eurosceptycyzm i ja zdaję sobie sprawę, że duża część przepisów Europejskiego Zielonego Ładu będzie zmieniana, ale Europejski Zielony Ład nie będzie odrzucony co do swojego celu. Europejczycy nie zrezygnują z tego, żeby dążyć do neutralności klimatycznej, bo to jest polityka, która już de facto ukształtowała dużą część europejskiej gospodarki i będzie ją kształtować dalej. Za tę politykę już zapłaciliśmy setki miliardów euro i ta polityka w tym momencie wyznacza kierunki dla naszego biznesu. I co więcej, proszę Państwa, w ramach tej polityki funkcjonują takie elementy, które no już próbowaliśmy zmieniać, i z tej zmiany nic nie wyszło, bo na przykład w szeroko pojętym Zielonym Ładzie jest system handlu emisjami, czyli ETS. I Polska próbowała w czasie kryzysu energetycznego, czyli w momencie bardzo dogodnym do wszelkich zmian, jeżeli chodzi o unijną energetykę, próbowała zawiesić system handlu emisjami i nikt nas nie chciał poprzeć. Żadne inne państwo członkowskie nie chciało poprzeć Polski, jeżeli chodzi o zawieszanie systemu handlu emisjami. Więc my na serio teraz liczymy, że Polska wyjdzie na forum Unii Europejskiej i powie zawieśmy Zielony Ład? No tak się to nie odbywa. Takie postulaty są niepoważne. I tak jak mówiłem, Europejski Zielony Ład będzie zmieniany. Co więcej, Komisja Europejska w obliczu strajków rolniczych już się wycofała z części regulacji. Natomiast to nie jest tak, że ona porzuciła całość Europejskiego Zielonego Ładu. Europejski Zielony Ład będzie na pewno zmieniany i myśmy powinni w tej zmianie uczestniczyć. Ale jeżeli naszym wyjściowym postulatem jest wyrzućmy to do kosza, no to niestety nie możemy się dziwić, że nie znajdujemy zbyt wielu chętnych do pomocy przy tej polityce, bo poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej zainwestowały już sporo w dostosowanie swoich gospodarek do Europejskiego Zielonego Ładu i chcą w tę politykę inwestować dalej. Natomiast tak jak mówiłem i powtórzę jeszcze raz, Europejski Zielony Ład będzie zmieniany, bo zmieniane były już wcześniej przepisy dotyczące polityki klimatycznej Unii Europejskiej, na przykład dyrektywa ETS. Te zmiany na pewno nas czekają, ale powinniśmy brać proaktywny udział z pewnymi konstruktywnymi propozycjami, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Polski w ramach Unii Europejskiej. Powinniśmy się zastanowić, gdzie możliwa jest jakaś konstruktywna zmiana Europejskiego Zielonego Ładu, tak by był on lepiej dostosowany do polskiej gospodarki, by lepiej odzwierciedlał sytuację, w której my jesteśmy. Jeżeli będziemy patrzeć na to z optyki, że Zielony Ład to jest spisek Brukselczyków, którego nikt w Europie nie kupuje, no to mamy chyba troszeczkę zawężone spojrzenie na narrację bardzo niewielkiej części ugrupowań politycznych, nie tylko w Europie, ale w ogóle w Polsce. Natomiast proszę Państwa, to co robi Konfederacja, to jest cały czas oferowanie tylko jednego kroku w przód. To jest oferowanie strategii obejmującej tylko jeden punkt. Konfederacja mówi, odrzucimy Zielony Ład. Ktoś pyta, jak to zamierzacie zrobić? I jest cisza. Konfederacja mówi, zastopujemy dyrektywę budynkową. Ktoś pyta, jak? I znowu jest cisza. Konfederacja nie oferuje żadnej konstruktywnej, żadnej długofalowej strategii, jeżeli chodzi o kształtowanie przez Polskę prawa Unii Europejskiej. Po prostu tego nie robi. I to jest, proszę Państwa, dokładnie to samo. To są te same zarzuty, które stawiałem Konfederatom w zeszłym roku, analizując ich program do Parlamentu Polskiego. To jest dokładnie to samo. To są te same mechanizmy, proszę Państwa. To jest naprawdę, proszę Państwa, przełożenie tych samych mechanizmów w skali 1:1, jeżeli chodzi o mechanikę polityczną. Nic się nie zmieniło. Więc możecie sobie Państwo puścić ten odcinek elektryfikacji dotyczący programu Konfederacji do Parlamentu Polskiego z zeszłego roku. Zobaczycie, że tutaj naprawdę ta narracja, te wszystkie figury retoryczne zostały przekopiowane i są używane teraz, więc no, pytanie, czy chcecie się jeszcze raz na to wszystko nabrać. Natomiast proszę Państwa, jak wspomniałem na początku, Konfederacja swoją narracją de facto ustawiła do pionu resztę polskiej sceny politycznej, bo oto się okazało, że wszystkie inne ugrupowania w Polsce no, nie ośmielają się w żaden sposób bronić czy przedstawiać Europejskiego Zielonego Ładu z innej strony niż tylko krytyczna. Nawet ugrupowania wchodzące w skład obecnego rządu, ugrupowania jak najbardziej proeuropejskie, widzą sens jakiejś zmiany, widzą sens zatrzymania pewnej części rygorów Europejskiego Zielonego Ładu. Mówią, że to my będziemy decydować o tym, czy on będzie wdrażany, czy nie. Mówią, że on będzie jeszcze dopiero kształtowany, a nawet mówią, że nie godzimy się na zakazy i że musi to narusi. Proszę Państwa, no to też nie jest poważne postawienie sprawy przed polskimi wyborcami, bowiem no, w niektórych przypadkach Europejski Zielony Ład narzuci na nas obowiązki. I znowu, tak mówiąc bardzo szeroko, tym obowiązkiem jest chociażby konieczność zapłaty za uprawnienia do emisji, które wykupują nasze spółki energetyczne. No bo patrząc szeroko, ETS to jest też część systemu handlu emisjami. Ale przyjrzyjmy się teraz, jak inne partie wpadły de facto w pułapkę Konfederacji i weszły w tę narrację antyzielony ład. Partią, która pierwsza podreptała tą samą ścieżką co Konfederacja, było Prawo i Sprawiedliwość. I to jest, proszę Państwa, bardzo ciekawy kazus, bowiem jeszcze niedawno liderzy tego ugrupowania mówili o Zielonym Ładzie rzeczy o 180 stopni odmienne względem tego, co mówią teraz. I dla przykładu mała próbka. Zgadnijcie Państwo, kto powiedział następujące słowa. Zielony Ład dla Polski to w dłuższej perspektywie czasu możliwość rezygnacji z arabskiej i rosyjskiej ropy czy gazu i węgla ze wschodu. To kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie, które mogą zostać w kieszeni Polaków. Warto? Oczywiście, że warto. Dlatego nie dajmy się zwieść fałszywym scenariuszom głoszonym przez wrogów tej zmiany. Oni, świadomie lub nieświadomie, działają na rzecz utrzymania niezwykle kosztownego i pozbawionego przyszłości status quo. No jak Państwo myślicie, który z liderów polskiej sceny politycznej powiedział takie słowa? Był to premier Mateusz Morawiecki, a jest to zdanie z wywiadu, którego pan premier udzielił w roku 2021. Więc no nie tak dawno temu. Wywiad ukazał się w czasopiśmie W Centrum, no i nie sposób się nie zgodzić z panem premierem, jeżeli chodzi o pewne refleksje na temat tego, co może przynieść Europejski Zielony Ład, jeżeli chodzi o korzyści dla Polski. Natomiast teraz pan premier Morawiecki przyszedł na antypody swoich dawnych poglądów, on teraz kontestuje Zielony Ład, wycofuje się, jeżeli chodzi o jego autorstwo, jeżeli chodzi o jakieś dawanie zielonego światła, głosowanie za tą polityką. Mówi też, na przykład tutaj cytowany przez tygodnik Solidarność, niestety to szaleństwo postępuje w wielu radach europejskich, w których brałem udział, wypowiadałem się bardzo jednoznacznie przeciwko wdrożeniu zasad ETS na budownictwo, transport, także przeciwstawiałem się tym zasadom ugorowania czy zakazom stosowania środków biobójczych, jeśli chodzi o Zielony Ład Rolniczy, bo tutaj mamy kilka kwestii związanych z Zielonym Ładem. Przestrzegałem również przed tym, aby Zielony Ład i polityka klimatyczna Unii Europejskiej nie doprowadziła do deindustrializacji, czyli ucieczki przemysłu z Europy. Więc tutaj mamy takie już mocno sceptyczne wypowiedzi. Tutaj trzeba to połączyć z udziałem Prawa i Sprawiedliwości w marszu Stop Zielony Ład, który zorganizowało środowisko Solidarności. Jeszcze odnieśmy się do słów jednego z liderów tego ugrupowania, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który w 2021 roku, cytowany przez serwis Energetyka24, mówił następujące słowa. Odrzucanie Europejskiego Zielonego Ładu oznaczałoby ustawienie się na marginesie i innego rodzaju kłopoty. To plan, w którym warto uczestniczyć nawet za pewną cenę. Tak mówił pan prezes Jarosław Kaczyński. Natomiast teraz w roku 2024 mówi tak. Polityka Zielonego Ładu, która była jednocześnie uzupełniona nowymi elementami ETS2, została ostatecznie 7 maja, czyli bardzo niedawno, potwierdzona przez panią von der Leyen i przez Donalda Tuska. Wspólnie w Katowicach poparli tę politykę. To jest polityka w całym tego słowa rozumieniu antypolska, bo ona przede wszystkim uderza w polskie rolnictwo, nakładając na to rolnictwo mnóstwo różnych obowiązków, które muszą doprowadzić do tego, że stanie się ono nieopłacalne. No więc proszę Państwa, tutaj mamy takie przestawienie się, taki zwrot nagły w wykonaniu PiS, jeżeli chodzi o Zielony Ład, bo PiS to jest ugrupowanie, które rządziło wtedy w Polsce, kiedy te kluczowe decyzje dotyczące Europejskiego Zielonego Ładu zapadały. No a teraz mamy wycofywanie się z tego i pójście w stronę sympatii społecznej, która jest negatywna, jeżeli chodzi o Europejski Zielony Ład. I to jest też, proszę Państwa, kapitulacja. Kapitulacja przed Konfederacją, która tak samo jak PiS działa na prawej stronie sceny politycznej i oferuje swoim wyborcom bardzo mocny, emocjonalny i krytyczny przekaz i PiS się po prostu do tego dostosowuje. PiS gra w te same tony, PiS idzie w tym samym kierunku. Jak się okazało, PiS nie zaryzykował stworzenia narracji będącej kontrą do tego, co mówi Konfederacja. Nie zaryzykowano tu stworzenia pewnej pozytywnej agendy, mówienia bardziej o korzyściach niż o jakichś stratach, mniej lub bardziej wyimaginowanych, jeżeli chodzi o Europejski Zielony Ład. Po prostu PiS poszedł tą drogą, którą udeptała Konfederacja. I tutaj znowu nie mamy żadnego proaktywnego scenariusza na działanie, jeżeli chodzi o poziom Unii Europejskiej. Nie mamy żadnego proaktywnej strategii, jeżeli chodzi o te partie i o możliwości współpracy na przykład z innymi krajami czy z innymi frakcjami na poziomie unijnym. Proszę Państwa, tutaj też warto podkreślić, że Prawo i Sprawiedliwość wchodzi na swój sposób poprzez zbliżone, chociażby ideologicznie do niego środowisko Solidarności w narrację Stop Zielony Ład, na narrację odrzucenia Europejskiego Zielonego Ładu. Ten marsz, który na początku maja przeszedł ulicami Warszawy, marsz, który zgromadził kilkadziesiąt tysięcy osób, a którego hasłem było właśnie zastopowanie Europejskiego Zielonego Ładu, to było takie, powiedzmy, demonstrowanie tego jednego środowiska, bo tam się pojawili politycy PiS-u, jeżeli chodzi o ich poglądy na tę politykę. To jest właśnie takie stanowisko i to jest de facto utworzenie sloganu wyborczego na czas kampanii do Parlamentu Europejskiego. I proszę Państwa, znowu brakuje mi tutaj jakiejś konstruktywnej wizji, znowu brakuje mi tu jakiejś pozytywnej strategii, brakuje mi budowy czegoś, co Polska mogłaby realnie osiągnąć. Ja już nie chcę się bardzo pastwić nad środowiskiem w obozu Zjednoczonej Prawicy, które współtworzyło PiS, a z którego już po stronie suwerennej Polski dobiegały takie głosy, że możemy zawiesić obowiązywanie systemu handlu emisjami ustawą, że wystarczy polskie prawo krajowe, żeby się uwolnić spod rygorów tego właśnie systemu. No, można zapytać, gdzie są te ustawy, dlaczego pojawiły się ich projekty akurat wtedy, kiedy zbliżały się wybory do polskiego parlamentu, czemu nie wdrożono ich wcześniej, przecież no, system handlu emisjami to nie jest nic nowego, jeżeli chodzi o Polskę, to jest system, który od dawna już uderza w naszą energetykę, więc czemu akurat na ostatniej prostej przed wyborami do Sejmu i Senatu pojawiły się te propozycje ze strony suwerennej Polski, jeżeli chodzi o zawieszanie ETS-u ustawą i gdzie one są teraz, o tych propozycjach mówiłem w poprzednich odcinkach podcastu Elektryfikacja, analizując programy polityczne polskich partii, jeżeli chodzi o jeszcze polski parlament. No więc tutaj mamy de facto powtórzenie tej samej mechaniki, to znaczy obiecujemy coś, nie mamy środków pokrycia tych obietnic, ale wpasowujemy się w narrację emocjonalną społeczeństwa i mamy nadzieję, że to wystarczy, żeby pociągnąć wyborców do urn wyborczych, żeby oddali głos na nasze ugrupowanie. I proszę Państwa, no niestety w te narracje wchodzą też trochę bardziej subtelnie, ale jednak inne ugrupowania na polskiej scenie politycznej, także te, które tworzą rząd. Bo mamy na przykład słowa pana premiera Tuska, który był pytany o unijny Zielony Ład, który mówi, że my w Polsce będziemy decydowali wspólnie z rolnikami o zastosowaniu już nie nakazów, a możliwości. I pan premier Tusk dodaje, że zadaniem jego rządu było wyeliminowanie z Zielonego Ładu zapisów, które godzą w interesy polskiego rolnictwa. No te zapisy, te przepisy w zasadzie zostały wycofane przez Komisję Europejską. Nie przeceniałbym tutaj wkładu rządu pana premiera Donalda Tuska. Natomiast no, to, czy my będziemy w Polsce decydowali wspólnie z rolnikami o zastosowaniu zakazów czy w możliwości, no to nie do końca też tak wygląda. No, Unia Europejska tworzy pewną strukturę, jeżeli chodzi o obowiązki państw członkowskich. To jest oparte na prawie wspólnotowym, więc tam, gdzie faktycznie dyrektywy, rozporządzenia nakładają pewną władzę dyskrecjonalną dla państwa członkowskiego, tam to państwo faktycznie taką władzę ma. Natomiast jeżeli chodzi o twarde obowiązki, bo takie też występują, no to my musimy je akceptować, albo będziemy po prostu ponosić kary z tego tytułu. I w podobnym tonie wypowiadał się pan marszałek Sejmu Szymon Hołownia, pisząc w marcu na Twitterze o podatku do samochodów spalinowych, że to się w głowie nie mieści, że PiS wpisał do w KPO podatek od posiadania samochodów spalinowych. Tego podatku nie będzie dzięki ministrom Polski 2050. Zielony Ład? Tak, ale dla ludzi i metodą zachęt, nie nakazów i zakazów. Musi to narusi, pisał pan marszałek Hołownia. No tutaj też można skontrastować te jego wypowiedzi z tym, co sam proponował jeszcze niedawno, jeżeli chodzi o swoją politykę Polska na zielonym szlaku, gdzie restrykcje dotyczące posiadania samochodów spalinowych były wskazane i też zresztą na temat podatku od samochodów spalinowych mówił minister ze strony Polski 2050. Pan minister Bolesta na początku roku 2024 mówił w wywiadzie z Rzeczpospolitą, że jego resort klimatu i środowiska pracuje nad nowym podatkiem od samochodów spalinowych, zwracał też na narastający problem z SUV-ami. Potem się z tego wycofano, udało się zmienić te regulacje KPO, które dotyczyły tworzenia tego typu opodatkowania dla samochodów spalinowych i zastąpić je dofinansowaniem do zakupu samochodów elektrycznych, które byłyby używane. No więc jest to pewien sukces tej ekipy. Natomiast proszę Państwa, wracając do słów pana marszałka Hołowni, no to tutaj też widzimy pewne odbicie w tą stronę narracji, która została ukształtowana przez w Konfederację i przez retorykę tego właśnie ugrupowania. Z kolei Lewica, która również współtworzy obecny rząd, jeździ po kraju i mówi, że chce zmieniać Zielony Ład, że chce go dostosowywać do polskiej gospodarki, do polskiego społeczeństwa. No i to jest słuszne, tylko przydałoby się więcej konkretów, przydałoby się więcej wychodzenia z konkretnymi projektami, które mogłyby zostać wciągnięte na poziom unijny. Natomiast tutaj też warto zauważyć, że mamy ten wektor w kierunku zmiany Zielonego Ładu, co jest potwierdzeniem tego, że no ta polityka jest kontestowana w Polsce przez elity polityczne i nikt nie ma takiej odwagi wyjść z pewną nową narracją, jeżeli chodzi o korzyści płynące z Europejskiego Zielonego Ładu. Tak więc proszę Państwa, jak widać, no w tej narracji, która się nam klaruje przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, wszystkie ugrupowania w mniejszym, większym stopniu rzucają się na Europejski Zielony Ład. I niestety moim zdaniem przegapiamy w ten sposób pewną szansę na realne spojrzenie na politykę europejską. Przegapiamy ją my jako wyborcy. Przede wszystkim, bo nikt nam nie mówi o realnych możliwościach gry politycznej na poziomie Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o Zielony Ład. Nikt nam nie mówi też, co będzie, jeżeli się jakoś nie uda odrzucić rygorów Europejskiego Zielonego Ładu. Nikt nas nie szykuje na taką możliwość, która jest chyba no, czymś więcej niż możliwością. I jeszcze raz powtórzę, Europejski Zielony Ład powinien być zmieniony w wielu momentach, bo jest po prostu nieprecyzyjnie napisany albo wadliwie napisany. Powinien zostać doprecyzowany w wielu elementach. Niektóre jego części pewnie znikną, bo tak się dzieje z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Niektóre zostaną pewnie też zaostrzone. Komisja Europejska zostawiła sobie wiele furtek, jeżeli chodzi o dostosowanie rygorów Europejskiego Zielonego Ładu do sytuacji gospodarczej w Europie. Ja o tym wszystkim będę Państwu opowiadał. Natomiast teraz chciałbym, żeby Państwo zapamiętali, że w Polsce mamy jedną dominującą narrację. Narrację krytyczną, która jest de facto narracją kapitulacji intelektualnej. Nie wytworzyliśmy elit politycznych, jakie byłyby w stanie wyjść z pozytywną, prounijną i jednocześnie konstruktywną, ale też dbającą o interes Polski agendą, jeżeli chodzi o politykę Unii Europejskiej. Idziemy do tych wyborów z wielkim nie, wypisanym na hasła, ale za tym nie niewiele stoi. To jest niestety nie, które jest symbolem, powtórzę, kapitulacji intelektualnej polskich elit politycznych. Tymczasem o innych aspektach Europejskiego Zielonego Ładu będę Państwu mówił w kolejnych odcinkach podcastu Elektryfikacja. A teraz kłaniam się już nisko. Dziękuję Państwu za wsparcie, które mi oferujecie. Dziękuję za wsparcie za pośrednictwem mojego Patronite'a. Zachęcam do zerknięcia na ten portal, czy tam może są jakieś oferty dla Państwa. Dziękuję serdecznie moim patronkom, patronom, zwłaszcza mecenasowi, panu Pysiowi i słyszymy się w kolejnych wydaniach Elektryfikacji.
To była Elektryfikacja, podcast Jakuba Wiecha o energetyce.